uzdrowionym przysadzawce. Znamy tę historię. Jest ona zapisana w Ewangelii według Jana, w 5 rozdziale. To są początkowe wiersze. Będę czytał od 1 do 15. Czytam w imieniu Pańskim. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Było wiele pięknych świąt w Izraelu, świąt z głębokim przesłaniem. Czytając Ewangelię, zauważamy, że Jezus nie opuszczał tych świąt, dlatego że w większości sam Bóg był ich twórcą, inicjatorem. Były 3 święta żydowskie, w których udział był obowiązkowy dla każdego Żyda mieszkającego w promieniu 30 km od Jerozolimy. Była to Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów. Jezus udał się na jedno z takich świąt. Nie wiemy dokładnie na jakie wtedy. Być może to była Pięćdziesiątnica, ponieważ o Pasze czytamy troszkę dalej w Ewangelii. I gdy Jezus przyszedł do Jerozolimy, udał się w szczególne miejsce. Znane w Jerozolimie miejsce. Znane w Galilei miejsce. Była to sadzawka Betesda. Słowo Betesda po hebrajsku znaczy dom łaski i miłosierdzia. Dziwne musiało być to miejsce, bo z jednej strony było miejscem łaski i miłosierdzia, z drugiej jakby umieralnią. Dlatego, że miejsce to było miejscem bólu, cierpienia, różnej choroby, nędzy, słabości, a być może nawet śmierci, bo ci już obłożnie chorzy, być może niektórzy przynajmniej nie doczekali się na poruszenie wody i też nie dotarli do niej, gdy się poruszyła, pierwsi nie dotarli. Ale musimy pamiętać, że właśnie do takiego miejsca i tylko do takiego miejsca przychodzi Boża łaska. Ci, którzy czują się słabi, ograniczeni, ci, którzy są świadomi swoich potrzeb, swojej zależności od Stwórcy, są gotowi na łaskę. I na nich spłynie. Natomiast ci, którzy są zdrowi, ci, którzy są samowystarczalni, nie potrzebują lekarza i nie czekają na łaskę. Dlatego nic dziwnego, że właśnie Betesda, to miejsce bólu i choroby, też było miejscem łaski i cierpienia. Zatem czytaliśmy, było tam mnóstwo chorych, ślepych, sparaliżowanych i wycieńczonych. Byli stłoczeni wokół niewielkiego lustra wody. Wyobraźmy sobie ten widok. Nie wiem, czy kiedyś widzieliśmy w telewizji migawki na przykład obozu dla uchodźców albo obozu i skupiska ludzi, którzy zgromadzili się, bo było jakieś trzęsienie ziemi, gdzie był problem z wodą, gdzie był problem z lekarzem, gdzie ludzie spali gdzieś tam pod jakąś płachtą jakiegoś materiału. Byli tam bez względu na porę roku i na pogodę. Tam spali, tam jedli, tam żyli. Pewnie też tam zmieniali swoje opatrunki. I nie sądzę, że zobaczylibyśmy tam czyste, wyjałowione prześcieradła. Nie zobaczylibyśmy, nie spotkalibyśmy tam pielęgniarek, które z oddaniem troszczą się o chorych. Co było głównym tematem? Kto na co choruje? Kto jak bardzo cierpi? Czy jest jeszcze nadzieja? Może niektórym towarzyszyli bliscy, chociaż należy przypuszczać, że jeśli już, to odwiedzali ich tam co jakiś czas, bo też może nie bardzo było miejsce na to, żeby zdrowy tam jeszcze zajmował cenny skrawek ziemi. Ale też pewnie tam byli samotni, opuszczeni, o których wszyscy zapomnieli, którzy czekali na ten cud w swoim życiu, na cud uzdrowienia. Każdy jednak właśnie w tym miejscu miał nadzieję, że to on doświadczy tego cudu na swoim życiu. Jednak jak wiemy, nikt nie wiedział, kiedy zstąpi anioł. Tam nie było jakiegoś grafika, nie było jakichś wcześniej zapowiedzi. Nikt nie wiedział, kiedy woda się poruszy. Wszyscy natomiast wiedzieli, że kiedy zstąpi, uzdrowiony będzie tylko ten, kto wejdzie do wody pierwszy. Co byśmy zrobili na miejscu kogoś z tych chorych, gdybyśmy nim byli? Ja tak sobie myślę, że starałbym się, o ile to możliwe, zająć strategiczne miejsce. I wydaje mi się, że takie miejsce to tuż nad lustrem wody. Żeby już prawie noga tam wisiała, prawda? Żebym nawet nie musiał zbyt wiele wysiłku zrobić, żeby gdy zobaczę kątem oka, bo przecież też nie mogę bez przerwy patrzeć w wodę, bo trzeba żyć, żebym po prostu mógł tak wskoczyć. Ale ilu szczęśliwców mogło zająć to miejsce? Niewielu. Wielu było stłoczonych w krużgankach. Tam tylko mieli nadzieję, że jakimś cudem, jakimś sposobem po prostu byli gotowi do skoku, by znaleźć się w wodzie, gdy się poruszy. Zatem wiadomo było, że ci znajdujący się dalej mieli mniejsze szanse. Czytamy, że na liście oczekujących, na dole tej listy był człowiek chory od 38 lat. Mimo tego, że być może nawet bardzo prawdopodobne, że w kolejce ustawił się dość dawno. Można mieć wrażenie, że to miejsce łaski i miłosierdzia dla tego człowieka stało się miejscem przekleństwa. Dlatego, że przez 38 lat, co jakiś czas, nie wiemy jak często, ale co jakiś czas widział na własne oczy ludzi uzdrowionych, uwolnionych, rozradowanych i wolnych. Natomiast on, kuśtykając, nigdy nie mógł zdążyć. Może w końcu był drugi, ale chodzi o to, żeby był pierwszy. To paradoks, że miejsce łaski, miejsce Bożej obecności dla kogoś, kto w nim przebywa, może stać się miejscem frustracji i przekleństwa. Inni szli do przodu, on pozostawał ciągle w tym samym miejscu. Jak może czuć się człowiek, który czeka na rozwiązanie swego życiowego problemu i widzi, że wokół ludzie otrzymują to, o co proszą, a on nie? Chorował od 38 lat. Nie wiemy, czy od urodzenia, czy może później zachorował, ale można postawić taką tezę, że 38 lat choroby to właściwie całe życie. Ciekawe, czy budząc się tego dnia, przeczuwał, że będzie to przełomowy dzień w jego życiu. Czy taki człowiek w końcu ma nadzieję, czy nie? Myślę, że niektórzy mają. Z bratem Danielem odwiedzamy co jakiś czas brata Olka Wróbla i człowiek, który ma już 85 lat, jest bardzo schorowany. I tak po ludzku można by powiedzieć, no nie ma powodu, żeby dalej się tak męczyć. Ale gdy z nim rozmawiamy tak bardzo po przyjacielsku, to widzimy, że on pragnie żyć. Pragnie, żeby Bóg dał mu jeszcze jeden dzień i żeby mógł z nim być, żeby mógł coś jeszcze zrobić. Więc nie wszyscy tracą nadzieję. Nie wszyscy są zrezygnowani, ale niektórzy może tak. Przyszedł Jezus. Ciekawe, dlaczego przyszedł. Być może dlatego, że tego dnia porozmawiał trochę z ojcem i usłyszał, że ojciec ma jakąś sprawę przy sadzawce Betesda. I Pan Jezus, który zawsze robił to, co słyszał u ojca i co u niego widział, poszedł do sadzawki. Rozglądał się po tych dziesiątkach chorych i co mógł myśleć? O czym mógł myśleć? Którego uzdrowić? Ciebie? Czy ciebie? A może ciebie? Jakimi kryteriami Pan kieruje się, gdy postanawia objawić swoją moc nad życiem człowieka? Czytaliśmy, że poznał, że ten człowiek choruje już od dłuższego czasu. Podszedł do niego i zadał mu pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Ktoś obok pomyślałby głupie, nietaktowne pytanie. Jak można o to pytać kogoś, kto znajduje się w takim miejscu? Ale wydaje mi się, że wbrew pozorom nie jest to takie głupie pytanie. Ponieważ być może bywa tak, że w pewnym momencie człowiek w głębi serca chce pozostać inwalidą. Bo w jakiś sposób dociera do niego, że będąc wyleczonym, musiałby wziąć na siebie cały ciężar życia i odpowiedzialności. Niekiedy wolimy przyjąć postawę ofiary, gdyż bliższe naszemu sercu jest wzbudzanie litości u innych, pielęgnowanie żalu, pretensji, nieprzebaczenia, niż szczere do końca pragnienie zmiany swego życia. Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz zmienić swoje życie? Czy chcesz zobaczyć radykalną zmianę w swoim życiu? To jest pytanie, które brzmi do dzisiaj, z którym Jezus przychodzi do człowieka, który na pierwszy rzut oka wydawałoby się chce tej zmiany. Ale sprawa nie jest taka prosta. W minionym tygodniu odwoziłem Nelly, swoją żonę, do przychodni na Szwedzkiej, ponieważ kilka tygodni temu okazuje się, dość mocno skręciła sobie nogę, jest spuchnięta, boli, nie może stanąć na niej. Odwoziłem ją tam, bo ma zabiegi, prawda? Jakaś tam krioterapia, jakieś ćwiczenia. Dzięki Bogu za te rzeczy. Ona idzie na górę do gabinetu, a ja czekam na nią w samochodzie, tam sobie coś czytam, jakąś kasetę sobie włączę. I zauważyłem, że każdego dnia, gdy tam przyjeżdżaliśmy, u wejścia do przychodni siedział młody mężczyzna. Właściwie nie siedział, klęczał siedząc, jeśli tak to można jakoś określić. I żebrał. Prosił o jałmużnę. Rzeczywiście widok był bardzo przykry i smutny. Ponieważ był wychudzony, miał obnażone ramię. Nie wiem, czy ktoś był ostatnio na Szwedzkiej i widział tego człowieka? Nie, nie. Nie wiem, czy będzie w przyszłym tygodniu. Ja tam jeszcze będę z moją żoną, także zobaczę. Miał obnażone prawe ramię, które było wychudzone. Być może niewładne, ponieważ nie ruszał. Być może trochę mógł ruszać. Nie można było tego stwierdzić tak z boku. Ale na którym była jedna wielka blizna. Widać, że jakaś tragedia wydarzyła się w życiu tego człowieka. I tak klęcząc, siedział na swojej tekturce i lewą rękę wyciągał i z takim błagalnym tonem prosił: Panie, 50 groszy. Pani, proszę, 50 groszy. Nie potrafię tego tak powiedzieć. Ale to, co słyszałem, gdy przechodziłem, to naprawdę przeszywało jakoś wnętrze. I gdy tak na niego patrzyłem już, będąc w samochodzie, zastanawiałem się przy jakiejś trosce, którą też jakoś gdzieś tam odkrywałem w sobie, czy ten człowiek skorzystałby z rehabilitacji, gdyby mu ją umożliwić? Czy ten człowiek zgodziłby się na zmianę swego stylu życia, gdyby powiedzieć mu, że jest inteligentny, ponieważ widziałem w jego oczach inteligencję też, tak mi się wydaje, że ma jeszcze jedną sprawną rękę, że ma dwie zdrowe nogi, czy jest gotowy wziąć odpowiedzialność za swoje życie i coś z nim zrobić, być też dla kogoś pomocą, błogosławieństwem. Pan Jezus zapytał, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz zmiany w swoim życiu? Wiemy doskonale, że gdy Pan pyta, to nie dlatego, że nie wie i chce być pouczony, uświadomiony. On wie, co jest w sercu człowieka. Gdy zapytał go, to po to, aby to potrzebujący, to ten chory, odpowiedział sobie na pytanie, czy chce zmiany w swym życiu. Panie, nie mam człowieka. Nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do wody, gdy anioł stąpi i ją poruszy. Ludzie są ważni w naszym życiu. Bardzo ważni. Pismo Święte mówi, że mamy jedni drugich brzemiona nosić. I dobrze jest być stróżem swego brata, swojej siostry. Dobrze jest nie tylko myśleć o sobie. Jeśli jednak bardziej polegamy na człowieku niż na Bogu, to zazwyczaj pomoc przyniesiona przez człowieka okaże się niewystarczająca. Nawet jeżeli jest przyniesiona z oddaniem i z wielkim poświęceniem. Ostatecznie zawsze przyniesie frustrację i rozczarowanie. Mamy wrażenie, że dla tego człowieka przysadzawcy jedynym sposobem ratunku był inny człowiek. Ten chory jakby doszedł do wniosku, że gdyby udało mu się znaleźć kogoś, kto by go naprawdę prawdziwie wysłuchał, kto by go naprawdę zrozumiał, kto by się dla niego prawdziwie poświęcił i był z nim, i pomógł mu, i wrzucił do sadzawki, gdy nadejdzie czas Bożego poruszenia, wtedy na pewno jego problem byłby rozwiązany. Ale nikogo takiego nie miał. Wszyscy wokół myśleli tylko o sobie. Każdy najchętniej wskoczyłby przed innym, egoiści. Ciekawe, czy ten człowiek zastanowił się i zauważył, że również on myślał dokładnie w ten sam sposób. Pewnie bez skrupułów wyprzedziłby, gdyby mógł, kogoś przed nim, by wejść do wody. Jezus znał jego serce, znał jego sposób myślenia, być może jakiś pokręcony miejscami. Znał tą bezsilność, jednak nie zrobił mu żadnego wykładu. Nie okrzyczał go. Nie powiedział mu, weź się w garść, człowieku, jednak możesz chodzić. Zobacz, powoli, ale możesz chodzić. Jakbyś częściej chodził, może byś mógł szybciej. Różże się, weź się w garść, co jest z tobą. Nie zrobił mu żadnego wykładu. Być może uznał, bo czasami pewnie i tak jest, że na tym etapie żaden wykład temu człowiekowi nie pomoże. Te sposoby, te schematy myślenia tak się już w nim utrwaliły, że on po prostu nie jest w stanie pomyśleć, że może być inaczej. Że zupełnie inną drogą można problem rozwiązać. Pamiętajmy, że ten opis znalazł się w Biblii nie ze względu na tego człowieka, ale ze względu na nas. To dla naszego pouczenia, a nie dla jego, to słowo odnajdujemy w Biblii. Abyśmy znaleźli pouczenie i mądrość i poznali Bożą wolę. Wstań, weź łoże swoje i chodź, rzekł Jezus. I czytamy, zaraz odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. To jest właściwa kolejność. Odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. W tym momencie, tak to czytamy w tym tekście, zrobiło się zamieszanie w tym miejscu. Niektórzy zerwali się na swoje nogi, sądząc, że woda w sadzawce się poruszyła. Ale stwierdzili, że głos nie dobiegał od wody, tylko gdzieś tam z krużganków. Poza tym, gdy się przyjrzeli człowiekowi, który mówi, jestem zdrowy, zobaczyli, że suche ma ubranie, więc to nie anioł zstąpił. Czyżby anioł zmienił taktykę? Może już gdzieś od flanki prawej zaczął tutaj się pojawiać? Co się stało? A może ten biedak z tego wszystkiego już oszalał i po prostu już nerwy mu puściły i nagle po prostu na chwilę ozdrowiał. Wiecie, czasami tak może jakoś tak być, nie wiem. Dostał obłędu. Pamiętam, jak jeden pastor opowiadał, że w zborze, w którym usługiwał, gdzieś w pierwszych rzędach siadywała zazwyczaj taka starsza, dystyngowana siostra, która z taką uwagą, takim spokojem, pilnie zawsze słuchała Słowa Bożego. Opowiadał pastor, że gdy na pewnym nabożeństwie modlili się o uzdrowienie, Bóg ją uzdrowił. Trzeba było ją widzieć, mówi pastor podekscytowany. Śpiewała, tańczyła przed całym zborem. To było niesamowite, wspaniałe i radosne. Potrzebujemy pozwalać, by Pan dotykał naszego życia. Potrzebujemy tego się spodziewać. Potrzebujemy to zauważać, bo On to czyni. Daje nam łaskę za łaską. Jeśli nasze oczy są dobrze nastawione, nosimy właściwe okulary, to zobaczymy ostro to, co Pan czyni w naszym życiu. Jeśli je zdejmiemy, no to zawsze będziemy się czuli jakoś zakłopotani. Czy ja trafiłem do zboru Betlejem, mam -3 tutaj, to tylko tak przez emanację serca wiem, że tam siedzi Ela Ul po prostu. Ale tak, siedzi rzeczywiście. Od 38 lat chory człowiek został uzdrowiony. Alleluja. Tylko był pewien kłopot. To uzdrowienie miało miejsce w sabat. To może by jeszcze jakoś uszło, chociaż czytamy w innym miejscu, że niektórym mi to nawet przeszkadzało. Mówili, przychodźcie w każdy inny dzień tygodnia, aby się dać uzdrowić, nie w sabat. Pan Jezus musiał im tłumaczyć, na czym polega sabat. Ale Jezus nie tylko uzdrowił tego człowieka w sabat, Ale powiedział mu, mając pełną świadomość, że to sabat, by wziął swoje łoże i chodził. A wiadomo było, że w sabat nie wolno było nosić ciężarów. I tak myślę sobie, że sytuacja musiała być przezabawna. Gdyż uzdrowiony nie wiedział, kim był człowiek, który go uzdrowił, a sam Jezus po angielsku oddalił się z tego miejsca. Czytamy, niepostrzeżenie oddalił się od tłumu. Czyżby Jezus chciał pokazać wszystkim nam, że istotą sabatu jest prawdziwe odpocznienie i wolność od rzeczywistych brzemion? Wcześniej łoże nosiło chorego, teraz uzdrowiony nosił swoje łoże. Widzimy tu też jakby takie przesłanie, że nie powinniśmy ukrywać tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Nawet jeśli komuś się to nie będzie podobać, to wielu się spodoba. Ponieważ wielu potrzebuje usłyszeć, że Bóg jest dobry, że Jego łaska trwa na wieki, że Bóg kocha człowieka, że można się z Nim pojednać, że Bóg może przebaczyć grzechy, że można mieć z Nim pokój, że Bóg chce zatroszczyć się o każdy nasz dzień. Wielu ludziom się to spodoba, wielu ludzi chce to usłyszeć, czekają na to. Dlatego Pan Jezus być może właśnie dlatego powiedział, mam świadomość, że to sabat, ale weź swoje łoże i chodź. I potem ta rozmowa taka też bardzo taka dziecinna. Dlaczego nosisz łoże? Przecież sabat. No ale człowiek, który mnie uzdrowił, powiedział, wstań i weź łoże. Więc wstałem, wziąłem łoże i chodzę. Alleluja. Niedługo później uzdrowiony spotkał Jezusa. Czy zwróciliście uwagę, gdzie się spotkali? W świątyni. To znaczące. Namaszczenie pouczyło tego człowieka, gdzie ma się udać. Gdzie znajdzie Jezusa? Chociaż być może nikt mu o tym nie powiedział. Oto wyzdrowiałeś, usłyszał od Jezusa. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Jezus nigdy nie poprzestaje na uzdrowieniu ciała. On jest zainteresowany całym człowiekiem. Jego ciałem, które jest bardzo ważne, jego duszą, która jest bardzo ważna i duchem, który jest bardzo ważny. Ponieważ gdy Jezus patrzy, gdy Bóg patrzy na człowieka, to widzi nas całych. On nie działa w ten sposób, że tu pomoże, ale tu zaszkodzi. On działa tak, żeby pomóc, żeby wyratować, żeby końcem Jego działania było zbawienie w naszym życiu. Alleluja. Powiedział tu o bardzo ważnym duchowym prawie. Czytamy, że ci, którzy poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, nikczemnieją w umysłach swoich, a ich nierozumne serce pogrąża się w ciemności. No bo jaki ma sens z uzdrowienia, jeśli się zapomina o tym, który nas uzdrowił? Jaki jest sens z radości przebaczenia grzechów, jeżeli zapomina się o Zbawicielu, który by nasze grzechy mogły być przebaczone, oddał za nas swoje życie na krzyżu? Jest powiedzenie, grunt to zdrowie. Przypomina mi się mój stary przyjaciel ze szkolnej ławki, który zwykł życzyć mniej więcej w ten sposób. Życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. A poza tym byś nie chorował, zawsze dopowiadał. Zdrowie jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejszy jest Zbawiciel i zbawienie, jakie z łaski nam darował. Pismo Święte poucza nas, bo Bóg zna właściwą perspektywę, że lepiej, jeśli trzeba, stracić oko i wejść do Królestwa Bożego, niż będąc zdrowym, krzepkim, pójść na potępienie wieczne. Czy może być coś gorszego od ciężkiej 38-letniej choroby, która usuwa nas z życia społecznego, która nas ogranicza, prowadzi do depresji, do tego, że po prostu jesteśmy jak w klatce. Czy może być coś gorszego jeszcze od tego? Tak, może być. To wtedy, kiedy jest się skreślonym z księgi życia i się oczekuje na sąd, który doprowadzi do wiecznego potępienia. Tak tu Jezus powiedział. Nasuwa się pytanie tak po drodze, dlaczego tylko jednego Jezus uzdrowił w tej sadzawce, czy przy tej sadzawce? Czyżby inni dla Niego byli mniej ważni? Może to był kaprys, oto Bóg po prostu stąpił i tak niech Ci będzie łaska, idź w pokoju. Czy to tak miało być? Być może odpowiedź jest bardzo prosta. Jezus przyszedł do tej umieralni, by ogłosić, że to już nie woda w sadzawce, a On jest dawcą życia. Uzdrowił tam jednego, ale najprawdopodobniej od tej pory reszta szukała uzdrowienia u Jezusa. Czy przypominamy sobie, jak jakiś czas później Jezus oczyścił świątynię z handlarzy, kupców? Co się potem wydarzyło, pamiętacie? Czytamy, przystąpili do Niego ślepi i chromi, a On ich wszystkich uzdrowił. Alleluja. Skąd przyszli ci ludzie? No, z sadzawki Betesda i z wszelkich innych zakamarków, ponieważ czytamy, że wieść o Jezusie i o tym, co czynił, rozchodziła się po całej Galilei, Judei i Samarii. I dowiadujemy się, że szły za Nim liczne rzesze i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrowił. Alleluja. Sadzawka Betesda była zapowiedzią czegoś większego. To już nie anioł, a jednorodzony Boży Syn, który ma wszelką moc nad każdą chorobą, cierpieniem, niemocą ciała, duszy i ducha, jest tym, do którego człowiek powinien przyjść. Alleluja. Podsumujmy. Istotą tego przesłania mimo wszystko nie jest cud uzdrowienia. Ani fakt, że Jezus uczynił go w sabat, żeby wsadzić kij w mrowisko albo coś tam poruszyć, dać do myślenia. Głównym przesłaniem tej historii jest miłość Pana do człowieka, jaką wyraził czynem. Umiłowani. Bóg nas bardzo kocha. Ciebie, siostro, bracie, przyjacielu, Bóg nas bardzo kocha. Udowodnił to, dając swego jednorodzonego Syna za mnie i za ciebie, który poszedł na krzyż. Nie potrzebujemy już sadzawki Betesda. Nie potrzebujemy już miejsc, rzeczy. Potrzebujemy osoby Jezusa Chrystusa, który jest obecny pośród nas. Alleluja. Obfitość Jego łaski jest dla każdego potrzebującego i pragnącego zmiany w swoim życiu. Tych Jezus widzi. Widzi wszystkich. I boleje nad tym, że niektórzy nie oczekują Jego łaski, ale z radością udziela jej tym, którzy jej potrzebują, jej są, świadomi są jej obecności, potrzeby jej obecności w ich życiu i są otwarci na nią. Pismo Święte zachęca też, abyśmy szukali Pana i Jego mocy. Bóg dzisiaj może uczynić w Twoim życiu cud. Może taki mały cud. Może właśnie takiego małego cudu potrzebujesz. Może troszkę większego. A może tego niemożliwego, ale cud to cud. Skoro Jezus przyszedł do tego człowieka, chorego od 38 lat, myślisz, że nie widzi ciebie? Mnie? Oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg ma wiele dobra dla mnie i dla ciebie. Nie zamykajmy się przed cudownym Jego działaniem. Wyszukujmy, oczekujmy na Pana, to w pierwszej kolejności, i czekajmy na Jego moc. Nieodwrotnie. Alleluja. Gdy Jezus zmienia nasze życie, nie chce, abyśmy więcej pozostali w tym samym miejscu. klęcząc na swojej tekturce, wzbudzając litość i prosząc o 50 groszy. On nas dyskretnie jakby opuści, bo to my mamy za nim podążyć. Nie on za nami idzie, a my jako owce za pasterzem. I gdzie go znajdziemy? Znajdziemy go w jego domu. W świątyni. Gdy narodziliśmy się na nowo, Pan wydźwignął nas z naszych śmieci, jak mówi Pismo, halleluja, i posadził nas z książętami swego ludu. Staliśmy się umiłowanymi synami i córkami Boga, dziedzicami Jego obietnic, halleluja. Staliśmy się domownikami Boga, zamieszkaliśmy w Jego świątyni, chwała Ci, Panie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Zapytuje nas Słowo Boże. Zatem nie grzeszmy, a raczej wysławiajmy Pana w ciele swoim. Amen. Postańmy do modlitwy.